Mówi Paryż, Radio France International, wtorek 20 maja, minęła godzina 18 z paryskiego studia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję, nasza asystentka Mozza i technik Emmanuel Rose. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej, na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Z ostatniej chwili zamach w Hilli w Iraku. Kamikadze wysadził samochód pułapkę, zabijając 12 osób. Pomoc dla Indonezji jest szybka i skuteczna, twierdzi ONZ. W terenie sytuacja wygląda nieco inaczej. Spustoszonemu trzęsieniem ziemi regionowi zagraża teraz wulkan. Nazajutrz po zamieszkach w Kabulu afgański parlament domaga się aresztowania Amerykanów, którzy spowodowali wypadek drogowy, jak również liderów demonstracji w zamieszkach, które po nim nastąpiły. Prezydent Timoru Wschodniego przejmuje dowodzenie nad operacją przywracania porządku w stolicy kraju. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Piotrami Moszyńskim i Kamińskim przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, w których będzie o stuleciu urodzin Emanuela Levinasa. Następnie kronika internetowa Anny Bernhard, myszkując w sieci. A po niej nadamy reportaż Sylwii Gibbs z konferencji zorganizowanej w ambasadzie polskiej w Paryżu na temat Unia Europejska. 2 lata po rozszerzeniu. Na koniec naszej audycji Katarzyna Zawicka w swym magazynie jazzowym opowie o kolejnych festiwalach letnich, między innymi o festiwalu w Ośrodku Kultury Japonii w Paryżu. A zatem zaczynamy o to najważniejsze wydarzenia dnia, jak mówiliśmy na początku naszej audycji. Oto wiadomość z ostatniej chwili, jak podaje Reuters, kamikadze wysadził się wraz z samochodem pułapką, zabijając 12 osób w Hilli w Iraku. Agencja mówi jeszcze o 36 rannych w tym zamachu. Tu Paryż, RFI. 3 dni po tragicznym trzęsieniu ziemi w Indonezji pomoc międzynarodowa się organizuje, oceniła we wtorek ONZ. Odpowiedź była skuteczna i szybka, ponieważ wszyscy partnerzy obecni byli już w terenie z powodu innych operacji, powiedziała dziennikarzom Elizabeth Burs, rzecznik Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ. Myślę, że sytuacja jest pod kontrolą, dodała pani Burs, która zauważyła, że rząd indonezyjski i armia zrobiły bardzo wiele od pierwszego wstrząsu i że ich współpraca z organizacjami humanitarnymi jest w pełni zadowalająca. Przypomnijmy, że wczoraj, to jest w poniedziałek, lokalne władze i organizacje humanitarne obecne w rejonie katastrofy biły na alarm, że pomoc jest niewystarczająca i stanowi krople w morzu potrzeb. 22 kraje odpowiedziały na apel Narodów Zjednoczonych, oferując bądź pomoc finansową, bądź materialną. Chiny, Katar, Singapur i Stany Zjednoczone przekazały 4 szpitale polowe z pełnym wyposażeniem. USA zadeklarowały pomoc w wysokości 2,5 miliona dolarów oraz skierowały 100 lekarzy wojskowych, pielęgniarki, sprzęt chirurgiczny, aparaturę rentgenowską, analityczną i dentystyczną. Wydaje się jednak, że pomoc nie dociera do najbardziej potrzebujących. W niektórych miejscach na kilkaset rodzin muszą wystarczyć 2 worki ryżu. Na podstawie danych przekazanych przez rząd Indonezji ONZ ocenia, że od 100 tysięcy do 150 tysięcy osób pozostaje bez dachu nad głową. Zwłaszcza w regionie Bantul, gdzie 80% budynków zostało zniszczonych. Dodajmy, że w Indonezji znów zatrzęsła się ziemia. Wstrząs o sile 6 stopni w skali Richtera wystąpił w Papui, najdalej wysuniętej na wschód prowincji. Spowodował on panikę wśród mieszkańców, ale nie ma doniesień o rannych. Trzęsienie ziemi, które w sobotę wstrząsnęło wyspą Jawą i spowodowało śmierć tysięcy mieszkańców, mówi się o ponad 5 tysiącach, ostatnio 5400, mógłby teraz spowodować wylew wulkanu Merapi górującego nad regionem Yogyakarta. Istnieje wysokie niebezpieczeństwo, że wstrząs sejsmiczny wzmoże aktywność wulkanu, wyjaśnił AFP pracownik indonezyjskiej agencji wulkanologii. We wtorek wulkan Merapi wypuszczał dymy na wysokości 900 metrów ponad krawędź krateru, 2 razy wyżej niż w poniedziałek. W wypadku wybuchu wulkanu milionowe miasto Yogyakarta znalazłoby się w niebezpieczeństwie. Mówi Paryż RFI, parlament afgański zażądał aresztowania osób odpowiedzialnych za wczorajszy wypadek drogowy z udziałem żołnierzy amerykańskich, który przerodził się w zamieszki uliczne w Kabulu. Przypomnijmy, że o świcie trzy potężne amerykańskie pojazdy wojskowe Humvee staranowały tuzin afgańskich samochodów unieruchomionych w ulicznym zatorze. Przechodnie, kierowcy i pasażerowie samochodów uwięzionych w korku zaczęli rzucać w Amerykanów kamieniami. Ci odpowiedzieli strzałami w powietrze, następnie wywiązała się strzelanina, bowiem do akcji wkroczyli irackcy policjanci. W rezultacie kilka tysięcy demonstrantów zdemolowało policyjne posterunki, sklepy, palono samochody, splądrowano biura organizacji humanitarnej CARE. Pobitych zostało kilku zachodnich dziennikarzy. Po nadzwyczajnym zebraniu poświęconym podziedziałkowym wydarzeniom parlament afgański wydał komunikat, domagając się również aresztowania liderów demonstrantów, którzy dopuścili się aktów przemocy. Wobec braku oficjalnych danych ofiar poniedziałkowych starć, ich świadkowie mówią o zabiciu przez Amerykanów czterech Afgańczyków. W strzelaninie, która potem nastąpiła, miało zginąć 14 osób. Tu Paryż RFI. Prezydent Timoru Wschodniego Xanana Gusmão ogłosił we wtorek, że przejmie dowodzenie nad siłami bezpieczeństwa, armią, wywiadem i komunikacją wobec sytuacji panującej w stolicy kraju. Do tej pory armia była pod kontrolą mocno krytykowanego premiera. We wtorek w Dili, pomimo obecności żołnierzy międzynarodowych sił interwencyjnych, nadal trwały grabieże, zamieszki uliczne i regularne walki. Płoną sklepy, instytucje państwowe i prywatne domy. Prezydent Gusmão ogłosił, że przejmuje jednoosobową kontrolę nad koordynacją operacji przywracania porządku. Podlega mu także 2,5 tysiąca australijskich żołnierzy z korpusu ekspedycyjnego, o który zwrócił się Timor Wschodni celem ukrócenia trwających od tygodnia starć ulicznych. We wtorek zebrał się rząd, by zastanowić się nad sposobami opanowania sytuacji. Tu Paryż RFI. Do poważnych starć doszło również na jednym z podparyskich przedmieści, gdzie około 100 zamaskowanych młodych ludzi zaatakowało m.in. dom mera i budynek merostwa. Piotr Moszyński.
Stało się to w rejonie, w którym jesienią ubiegłego roku wybuchły zamieszki na tzw. trudnych przedmieściach, które rozprzestrzeniły się następnie na całą Francję. W starciach w Montfermeil odniosło rany 7 policjantów. Zamaskowani i uzbrojeni w kije bejsbolowe i kamienie osobnicy zaatakowali najpierw dom mera. Zamieszki rozszerzyły się następnie na 2 dzielnice. Zniszczenia są znaczne, poważnie ucierpiał też budynek merostwa. Przypominało to prawdziwą ekspedycję karną, prawdopodobnie w odwecie za złożone niedawno przez mera zeznania, które pozwoliły na zidentyfikowanie autorów napadu na kierowcę miejskiego autobusu, czego mer był świadkiem. Przypomina się też, że wydał on bezprecedensowy we Francji zakaz poruszania się młodzieży po mieście w grupach większych niż 3 osoby. Jeden z ministrów, komentując wydarzenia, powiedział, że mogło to być bardzo nie w smak lokalnym gangom, choć w międzyczasie zakaz został unieważniony przez sąd. Mer ma 7 dzieci, 2 z nich było już agresywnie zaczepianych przez bandy na ulicy.
Tu Paryż, RFI, Piotr Kamiński.
Międzynarodowy Instytut Prasowy w Edynburgu zdobył się na rezolucję wzywającą Chiny do wstrzymania cenzury na internecie i zwolnienia aresztowanych oraz więzionych dziennikarzy i internautów. Rezolucja przyjęta jednogłośnie przez uczestników dorocznego kongresu Instytutu w szkockiej stolicy domaga się też od Pekinu zniesienia wszystkich ograniczeń paraliżujących działalność otwartej, wolnej prasy w tym kraju. Według Instytutu, który grupuje dziennikarzy i przywódców mediów z całego świata, w Chinach jest około 130 milionów internautów, co stanowi drugą co do wielkości liczbę na świecie po Stanach Zjednoczonych. Rząd chiński współpracuje z obcymi firmami, pragnącymi dostać się na ten lukratywny rynek, by stworzyć programy odcinające obywatelom chińskim dostęp do informacji dotyczących praw człowieka i demokracji, czytamy w rezolucji. Instytut żąda od tych firm, by odrzuciły współpracę z chińską cenzurą i nie przekazywały władzom informacji mogących posłużyć do ścigania internautów i dziennikarzy. Według Instytutu w Chinach siedzi obecnie w więzieniach 30 osób oskarżonych o przestępstwa tego typu. Wszelki postęp w Chinach blokuje cyniczna eksploatacja przez władze zachodniej technologii. W styczniu wyszukiwarka Google stała się przedmiotem krytyki. Zgodziła się bowiem uszanować chińskie ustawodawstwo o cenzurze. W niedzielę kongres Instytutu wysłuchał jednego z szefów Google'a, który tłumaczył, że firma miała wybór. przekazywać w Chinach 99% informacji albo wcale. Pan Krishna Bharat użył zresztą ciekawego argumentu. Powiedział mianowicie, że Google jest dostarczycielem informacji, nie może zatem przeszkadzać ludziom w dostępie do niej. Koniec cytatu. Tym się już zajmą władze chińskie, a Google umywa ręce.
Tu Paryż RFI. Negocjatorzy serbscy przedstawili propozycję przyszłego statusu Kosowa. Obecnie jest ono zarządzane przez ONZ. Serbowie kładą nacisk na konieczność obdarzenia go, jak to określają, zasadniczą autonomią.
Serbski projekt przewiduje rozwiązanie pośrednie między prowincją zarządzaną z Belgradu a niezależnym państwem Albańczyków. Serbowie proponują przyznanie Serbii międzynarodowych gwarancji suwerenności i integralności terytorialnej, jak również podpisanie międzynarodowego traktatu między Serbią a ONZ-em obowiązującego przez 10 lat i zapewniającego międzynarodowy nadzór nad Kosowem. Przypomnijmy przy okazji, że w poniedziałek wysoki przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej w Bośni, Christian Schwarz-Schilling, oświadczył, że nie ma podstaw prawnych, by we wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republice Serbskiej można było przeprowadzić referendum niepodległościowe. Po niedawnym zwycięskim dla zwolenników niepodległości referendum w Czarnogórze, część partii politycznych w Republice Serbskiej zaapelowała o zorganizowanie podobnego referendum. Referendum tego typu, powiedział Schwarz-Schilling, stanowiłoby pogwałcenie konstytucji Bośni i układu pokojowego z Dayton. Wspólnota międzynarodowa nie pozwoli na narażenie na niebezpieczeństwo suwerenności i integralności terytorialnej Bośni.
Mówi Paryż RFI.
Po wielogodzinnej dyskusji ministrowie gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w poniedziałek wieczorem w sprawie dyrektywy usługowej, uwzględniając poprawki przyjęte w lutym przez Parlament Europejski. Poprawki, które osłabiają liberalną wymowę pierwotnej propozycji. Przewodnicząca wspólnocie Austria zrekompensowała odejście od liberalnych przepisów gwarantujących usunięcie barier w ponadgranicznym świadczeniu usług w Unii wprowadzeniem w ostatniej chwili mechanizmu przeglądu restrykcji wprowadzanych zgodnie z unijnym prawem.
Już wcześniej eurodeputowani ustalili, że swoboda świadczenia usług może być ograniczona ze względu na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę zdrowia i środowiska. W poniedziałek ministrowie uzgodnili, że za każdym razem, gdy kraje będą chciały z tego powodu zastosować ograniczenia, będą musiały zgłosić to Komisji Europejskiej wraz z uzasadnieniem. To samo będzie dotyczyło restrykcji obowiązujących w dniu wejścia dyrektywy w życie. Komisja Europejska nie będzie mogła przeszkodzić wprowadzeniu restrykcji, ale będzie publikować ich listę, zaś co roku ma przeprowadzić analizę stosowanych przez kraje członkowskie środków w kontekście dyrektywy wraz z wytycznymi.
Francuskie media jednogłośnie oceniają, że poniedziałkowe postanowienia unijnych ministrów oznaczają definitywne pogrzebanie dokumentu zwanego dyrektywą Bolkestina, zwracając w szczególności uwagę na usunięcie z niego zasady, iż pracowników świadczących usługi za granicą miałyby obowiązywać przepisy socjalne kraju pochodzenia. Polski minister gospodarki Piotr Woźniak, który był zwolennikiem tej zasady i ogólnie większej liberalizacji usług, zadeklarował jednak, że jest zadowolony z kompromisu. Co roku, powiedział, będziemy mieli wyjaśnienia co do barier i przeszkód w świadczeniu usług na obszarze Unii Europejskiej i będziemy mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia. Kto wie, czy nie jest to lepszy mechanizm niż zniesienie jednozdaniowym artykułem wszelkich istniejących i przyszłych barier. Wynalazczość administracji, dodał, jest ogromna.
Wynegocjowany w poniedziałek mechanizm przeglądu jest ukłonem w stronę przede wszystkim nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, wspieranych przez Wielką Brytanię, Holandię i Luksemburg. Z kolei na wniosek Francji i Niemiec ministrowie zgodzili się na wydłużenie czasu wdrożenia dyrektywy z 2 do 3 lat. W pozostałych punktach przyjęta przez ministrów wersja jest zgodna ze zrewidowaną po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim i przedstawioną w kwietniu propozycją Komisji Europejskiej. Wyłączone z zakresu działania dyrektywy pozostały m.in. prywatne i publiczne usługi zdrowotne, hazard, szeroko zdefiniowane usługi audiowizualne, a także usługi Agencji Pracy Tymczasowej i Agencji Ochrony. Nadal wyłączone są usługi społeczne, czyli m.in. opieka nad dziećmi i pomoc dla rodzin i osób w potrzebie.
Jednocześnie w ślad za Komisją Europejską ministrowie położyli nacisk na przepisy, które mają ułatwić firmom uruchamianie działalności w innym kraju Unii. Projekt zakłada uproszczenie procedur i ogranicza konieczność ubiegania się przez usługodawców o zezwolenia. Nie zezwala też krajom członkowskim na powoływanie się na przepisy prawa karnego w celu ograniczenia świadczenia usług. Praca nad zaproponowanym przed 2 laty ambitnym projektem, do którego przylgnął obraz podbijającego starą Europę polskiego hydraulika, nie jest zakończona. Dyrektywa wróci teraz do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, które odbędzie się jesienią.
Paryż, Radio France International, nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński.
Przed francuskim życiem społeczno-kulturalnym otwierają się nowe perspektywy. Jeszcze wczoraj nie wiedzieliśmy o istnieniu organizacji Plemien K, Kémit Atonien. Kémici atońscy, przykro nam, nie wiemy. A dzisiaj pełno jej w całej prasie. Organizacja owa to murzyńscy hegemoniści o jawnym programie antysemicko-rasistowskim, według źródeł policyjnych. Z niej właśnie wywodzą się ochroniarze komika Dieudonné Mbalambala, który wsławił się antysemicką propagandą oraz prowokacyjną kandydaturą prezydencką. Le Monde zapewnia, że komik odciął się od nich ostatnio, wstrząśnięty ich ekstremizmem. Cytując parę deklaracji programowych, dla plemienia K integracja to akt zdrady, a mieszanie ras to infekcja. Z dumą i bez kompleksów przyznajemy, że jesteśmy jedyną czarną organizacją zezwalającą na udział w swoich mityngach wyłącznie kemitom. Le Monde tłumaczy, że to termin zmyślony, oznaczający naród wybrany. Białym Arabom i Żydom wstęp wzbroniony. W niedzielę na popołudniu czytamy w Libération około 30 zwalistych młodzieńców odzianych rzecz prosta w czarne skóry i w czarnych kutych gwoździami rękawicach wdarło się do starej żydowskiej dzielnicy Marais w centrum Paryża, wykrzykując hasła w rodzaju „Gdzie te Żydy pedały, gdzie Betar?”. Betar, dodajmy, to syjonistyczna młodzieżówka, której wszechobecne macki i zbrodnie dają się bardzo ładnie mitologizować. Według cytowanych przez Dziennik Świadków operacja trwała 20 minut. 30-osobowe plemię K straszyło przechodniów, chodząc tam i sam, nie przeszło jednak od słów do czynów. Jeden z członków plemienia filmował eskapadę. Libération znalazła na internecie witrynę naszych kemitów atońskich, która powołuje się oczywiście na czasy niewolnictwa. Dieudonné twierdzi, że to żydowska sprawka. I kpią sobie z Żydków, co stchórzyli. Pójdziemy was szukać, gdzie trzeba, jak karaluchy w oślepiającym świetle prawdy i sprawiedliwości powyłazicie w końcu ze swoich dziur. Głosi internetowy komunikat cytowany w Le Monde. Reportaż Libération kończy się reakcją aktywisty Ligi Obrony Żydowskiej, która oświadcza, że skoro plemię K zapowiedziało, iż będzie odwiedzać dzielnicę Marais co niedziela, Liga będzie tam na nich czekać. Jak powiedzieliśmy wyżej, rozrywek nie zabraknie. Tymczasem korespondentka Le Monde w Warszawie pisze, że władze starają się zignorować apele Benedykta XVI, wyzywające do porządku katolicką prawicę. Robert Szaniawski, wicedyrektor Rządowego Ośrodka Informacyjnego, twierdzi, że stosunki rządu z Kościołem były doskonałe przed wizytą papieża i takie zostaną. I że ostrzeżenie dotyczy wyłącznie Radia Maryja, przy czym jest to wewnętrzna sprawa Kościoła polskiego. Jeżeli Radio Maryja zaprasza członków rządu, mówi Szaniawski w rozmowie z Le Monde, to nie ma powodu odmawiać. To samo głosi deputowany Paweł Poncyliusz. Nie ma zmiany w stosunkach PiSu z Radiem Maryja. Edmund Wnuk-Lipiński, profesor socjologii w Kolegium Civitas w Warszawie, wyraża przekonanie, że przywódcy radia zignorują papieskie deklaracje albo uznają, że ich one nie dotyczą. Tymczasem, powiada profesor, ostrzeżenie jest jednoznaczne. Bezpośrednio związane z niedawnymi deklaracjami Watykanu i nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza Józefa Kowalczyka, na temat mieszania się radia do polityki. Inny jeszcze gest papieża irytuje rząd, który nie mógł go przeoczyć, czytamy Le Monde. I jest to prywatna audiencja, jakiej papież udzielił sędziom Trybunału Konstytucyjnego w rezydencji nuncjusza. Trybunał to wróg numer jeden Jarosława Kaczyńskiego, skoro przeciwstawił się on ostatnio reformie Krajowej Rady Radia i Telewizji, projektowi popieranemu przez PiS. Polityka Kaczyńskich skrytykował również napadnięty w Warszawie w przeddzień wizyty w Auschwitz u boku papieża rabin Szudrych. Kiedy wprowadza się do rządu partię skrajnie prawicową, to zachęca tysiąca nacjonalistów i tych, co się przechadzają, wykrzykując nieprzyjemne rzeczy, powiedział rabin. Czytamy w korespondencji Le Monde. Le Figaro zdaje sprawę z paryskiej wizyty kilku przedstawicieli Ukrainy i byłych kolonii sowieckich przy okazji zgromadzenia parlamentarnego NATO. Wczoraj w informacyjnej telewizji LCI wystąpił na przykład Michail Saakaszwili, który biegłym francuskim i ze znaczną elegancją wyłożył telewidzom problematykę Gruzji oraz jej stosunków z wielkim sąsiadem. Le Figaro rozmawia z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Borysem Tarasiukiem, który nie chciał komentować negocjacji wokół nowej pomarańczowej koalicji w Kijowie. Zapewnił jednak, że niezależnie od jej ostatecznego kształtu, podstawowe cele polityki zagranicznej Ukrainy pozostaną bez zmian. Wejście do NATO i Unii Europejskiej. Zdaniem Tarasiuka zielone światło w sprawie NATO zapali się najpóźniej na szczycie w Rydze w listopadzie. Ukraińcy jeszcze nie uspokoili się po styczniowym starciu z Rosją na tle gazu, czytamy w Le Figaro, mnożą więc regionalne inicjatywy. Tak rozumieć należy ich entuzjazm wobec powstałego właśnie z amerykańskiej inspiracji, pisze dziennik, porozumienia Guam, Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia. Tarasiuk zapewnia, że porozumienie to nie godzi w nikogo, zmierzając jedynie do umocnienia demokracji i rozwoju krajów do niego należących. Jego zdaniem porozumienie to okrzepnie niebawem, w chwili gdy stanowisko Moskwy sztywnieje z każdą chwilą. Na ostatnim posiedzeniu Guam w Kijowie znalazło się 9 prezydentów regionu od Bałtyku po Morze Czarne. Ma powstać strefa wolnego rynku, czego działająca pod rosyjskim patronatem Wspólnota Niepodległych Państw nie uzyskała od 12 lat. Zrównanie taryf celnych i intensyfikacja wymiany jest istotna w chwili, gdy Rosja mnoży sankcje gospodarcze, zakazując importu mięsa ukraińskiego czy wina gruzińskiego. Tarasiuk mówi o moskiewskiej histerii. Najważniejsza jest jednak ewentualna rewolucja energetyczna pod patronatem Guamu. Postanowiono bowiem stworzyć korytarz energetyczny między Morzem Kaspijskim i Azją Środkową, a europejskim konsumentem przy pominięciu Rosji. Azerbejdżan, wielki producent gazu, miałby się stać osią tej polityki. Ukraiński minister zapewnia chytrze, że sojusz ten nie jest skierowany przeciwko Rosji, podobnie jak gazociąg niemiecko-rosyjski nie był skierowany przeciwko nam. Spożycie gazu rośnie, konieczne są zatem 2 gazociągi, tym bardziej, że potencjał gazociągu ukraińskiego nie jest wykorzystany w pełni. Ukraina uważa, że styczniowy kryzys obudził śpiącą Europę niczym dzwonek alarmowy. Le Figaro pisze, że Paryż wielce jest wrażliwy na rosyjskie niepokoje i strach przed otoczeniem. Argumenty owe nikogo tu zatem nie przekonują, a parcie Ukrainy i Gruzji do NATO bardzo tu wszystkich irytuje. Ani gruziński prezydent, ani szef ukraińskiej dyplomacji nie zostaną przyjęci przez swoich francuskich kolegów w czasie paryskiej wizyty, kończy Le Figaro.
Paryską prasę przejrzał Piotr Kamiński, tu Paryż RFI. Odpocznijmy po wrażeniach politycznych, posłuchajmy co nowego w Europie. Piotr Moszyński.
Siedem lat temu w jednej z dzielnic Paryża grupka entuzjastów tworzenia bliskich i serdecznych stosunków między ludźmi zainicjowała tak zwane Święto Sąsiadów. Od tego czasu rozrosło się ono na 457 miast we Francji, 18 krajów w Europie i 140 miast lub dzielnic w Kanadzie. Dziś organizowana jest kolejna edycja tego święta. Recepta na jego obchodzenie jest prosta. Trzeba wybrać dobre miejsce na spotkanie, róg ulicy, podwórze, hol budynku czy ogród, a następnie zawiadomić sąsiadów o dacie spotkania i zachęcić do przyniesienia czegoś do jedzenia i picia. Chodzi o to, by ludzie mijający się codziennie na klatce schodowej czy w windzie i nie wymieniający z sobą ani słowa, po prostu się poznali, docenili i zaczęli żyć ze sobą i sobie pomagać na innych, lepszych zasadach. Organizatorzy podają, że rok temu w święcie tym wzięło udział 3,5 miliona ludzi we Francji i 1 milion w innych krajach europejskich. W tym roku spodziewają się udziału ogółem 6 milionów osób. Po raz pierwszy ma to się zdarzyć w Polsce, Czechach, Estonii, Łotwie, Słowacji, Finlandii, Norwegii i na Malcie. W Polsce spotkania sąsiadów mają być organizowane w Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Grzybowie, Łodzi, Łomży, Płocku, Poznaniu i Warszawie. Połączyliśmy się z panią Karoliną Walkowiak, która z ramienia Urzędu Miasta Poznania koordynuje sąsiedzkie świętowanie, jak wspomnieliśmy, obchodzone tam po raz pierwszy i organizowane w Poznaniu kilka dni później niż w większości miast europejskich, bo w najbliższą sobotę 3 czerwca. Czy poznańskie święto sąsiadów będzie miało bardziej charakter kameralny, czy raczej ogólnodzielnicowy?
Oczywiście bardzo byśmy chcieli, bardzo by nam zależało na tym, żeby to święto było taką, w takiej formie kameralnej realizowane, ponieważ wydaje nam się, że to faktycznie najskuteczniej zbliża mieszkańców do siebie i pozwala na poznanie bezpośrednio się wzajemnie. Natomiast ponieważ pierwszy raz realizujemy to święto, tak jak pan powiedział, troszkę obawialiśmy się, czy mieszkańcy będą mieli na tyle odwagi, na tyle inwencji i będą zrozumieją ideę tego święta i będą chcieli sami przygotować ten dzień. I dlatego postanowiliśmy wesprzeć ich w tym i trochę podpowiedzieć pewne działania przy pomocy rad osiedli, przy pomocy szkół, fundacji, które działają właśnie w danych społecznościach lokalnych i z pomocą tychże instytucji przygotowujemy. Można to nazwać, że festyny faktycznie, natomiast są to takie drobne spotkania, nie są to festyny dzielnicowe na dużą skalę, ale raczej takie zabawy w gronie lokalnym, w gronie najbliższych sąsiadów. Oczywiście nie obejmują one swoim zasięgiem całego miasta, ponieważ tak jak wspomniałam, pierwszy raz przygotowujemy to wydarzenie i troszkę poruszamy się po omacku. Natomiast są również takie miejsca, gdzie rady osiedli zaproponowały, aby właśnie przygotować takie miejsca, gdzie będą stoliki, gdzie będą ustawione miejsca, które będą służyły spotkaniom i zaproszą mieszkańców danego osiedla do tego, aby wyszli, aby spotkali się z sąsiadami, aby porozmawiali przy jakimś cieście, przy jakiejś kawie właśnie w pobliżu swojego domu.
Czyli pozostaje życzyć dobrej zabawy i znakomitej integracji.
Mamy nadzieję, że tak będzie. Jesteśmy przekonani, że tak będzie. Bardzo nam się spodobała idea organizacji Dnia Sąsiada. Mamy pewne doświadczenia oczywiście, jeżeli chodzi o zbliżanie mieszkańców, integrowanie społeczności lokalnych, ponieważ festyny w takim dużym wymiarze organizujemy od wielu, wielu lat. Natomiast to jest troszkę inna formuła. Staraliśmy się, aby mimo tego, że są to takie duże spotkania mieszkańców, jednak mieli oni okazję do tego, aby się poznać. I między innymi przygotowaliśmy tysiące kotylionów, na których jest miejsce na wpisanie imienia uczestnika i myślimy, że to jest jedna z form, która pozwoli poznać się sąsiadom.
A co państwa najbardziej zaskoczyło podczas przygotowania święta i wstępnego rozpoznawania terenu?
Zaskoczyła nas frekwencja, jeżeli chodzi i zainteresowanie instytucji, które się do tego włączyły i społeczności lokalnych, które się zainteresowały tym pomysłem. Byliśmy przekonani, że przy pierwszej organizacji tego wydarzenia nie będzie tak dużego zainteresowania. A to się okazało, że wręcz przeciwnie, jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Baliśmy się też tego, że Polacy może są trochę powściągliwi, może nie są tak otwarci, może nie mają takiej potrzeby poznania najbliższych sąsiadów, a okazało się, że nawet robiliśmy takie rozmowy, które może wyglądały trochę jak sądy, co myślą o takich spotkaniach sąsiedzkich i wynikało z nich, że wszyscy sobie bardzo cenią takie bliskie kontakty z sąsiadami, bo czasem nie ma się bliskiej rodziny w pobliżu i taki sąsiad to jest czasem osoba, do której trzeba się zwrócić o pomoc, prawda? I tak naprawdę wynika z tych opinii, że przesłanie jest słuszne i na pewno to jest wszystko, co po tym pozostaje, to są pozytywne jakieś wrażenia.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
RFI. La Radio du Monde. O święcie sąsiadów z panią Karoliną Walkowiak z ramienia Urzędu Miasta Poznania rozmawiał Piotr Muszyński, tu Paryż RFI, paryskie pasaże, Krzysztof Rutkowski.
Sto lat temu urodził się w Kownie wielki filozof Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, filozof z Kowna, wytrwały tropiciel ludzkiej twarzy, litewski Żyd, recytujący przepiękną ruszczyzną Eugeniusza Onegina w całości. W Paryżu wykładający do śmierci Biblię i Talmud w École Normale Israélite Orientale, najprzenikliwszy, zdaniem wielu, czytelnik i interpretator Martina Heideggera. Starszy sierżant Emmanuel Levinas stał się Francuzem z wyboru w roku 1931. Jego rodzina najpierw uciekła z Litwy na Ukrainę przed Niemcami w czasie I wojny światowej, a później z Ukrainy do Francji przed bolszewikami, którzy religię zbudowali z antysemityzmu, tak twierdził Levinas. Po klęsce Francji Levinas trafił do niemieckiego stalagu 11B. Pracował jako drwal. Na mundurze przyszyto mu żółtą gwiazdę, ale ochroniły go od śmierci przestrzegane konwencje geneskie. W stalagu Levinas napisał jedno z podstawowych swoich dzieł o egzystencji i egzystującym, w którym po raz pierwszy bezsenność stała się podstawą jego filozofii. Bezsenność, choroba piękniejsza niż śmierć. W napisanej w niewoli książce Levinas przypomniał, że dla Arystotelesa początek wszelkiego filozofowania kryje się w zdziwieniu, a dla niego w bezsenności. Bezsenność to rękojmia niespokoju, gwarant ruchu, otwarcie ku nieskończoności. Bezsenność stała się dla Levinasa siostrzycą wygnania. Bezsenność towarzyszy włóczędze pielgrzymowi bezdomnemu. Na pewno Levinas nie znał poematu polskiego poety Edwarda Stachury, bo poemat ten jeszcze na papierze nie istniał, a poeta biegał boso w kusej koszulinie po francuskich łąkach w departamencie Izery. Ale gdyby znał, to pewno by powtarzał te wersy poety Stachury. Szedłem, szła też narośl, co we mnie, rosła jak pochód triumfalny, jak bluszczu obłęd po akacji. Blado w nowiu świeciła sprzączka u pasa. W pełni w nocy drogę torował mi szum ponad głową, na powierzchnię płynąca nurtu żywota. Szedłem niepomny, ani przyszłych, ani przeszłych do przejścia dni. Takim mnie przywaliła ciężarem najbłahsza chwilka, że czułem jak dudni byt, gdzieś blisko, bliziuteńko. Levinas, wywodząc podstawę filozofowania z bezsenności, wyszedł na uparte i uciążliwe poszukiwanie bliźniego. Spotkanie wydarzyć się może w drodze do Damaszku albo do Potęgowej. Spotkanie z kim? Z bezbronnym obliczem innego. Emmanuel Levinas wrócił ze stalagu ze spuszczoną głową powoli i dowiedział się, że Niemcy zastrzelili mu na Litwie ojca, matkę i dwóch braci. Wtedy przyrzekł sobie, że już z bezsennej drogi mlecznej nigdy nie zejdzie. W jego bezsennym myśleniu hermeneutyka Talmudu i hermeneutyka Biblii zespoliła się w wiersz o miłości bliźniego, w dwie metafory o możliwościach podróżowania wpisane na wieki w kulturę śródziemnomorską. Pierwsza metafora wysławia w tysiącach różnych wariantów mit Odysa. On wyrusza w drogę, żeby do Itaki powrócić i w końcu rzeczywiście wraca. Druga przedstawia Abrahama idącego przed siebie na drogę wygnania, z której powrotu nie ma, o czym wie najlepiej Achasferus i wszyscy Żydzi wieczni tułacze cierpiący na bezsenność. Talmudysta Levinas o tak głębokiej wrażliwości chrześcijańskiej, że nie jeden purpurat winien się zarumienić, przeciwstawił Exodus Odysei. Mit wiecznego powrotu, gęźbie wygnańczej bezsenności w nieskończonej drodze. Spokój i taki szaleństwu całej jaskrawości.
To były paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, który dziś opowiadał o Emmanuelu Levinasie.
Na początku dzisiejszej audycji podaję adres przeoczony, za co przepraszam, w ubiegłym tygodniu. Mówiąc o przewodnikach turystycznych, które można ściągnąć z sieci w formacie MP3, zapomniałam powiedzieć, że znajdują się one pod adresem pocketvox.com, pocket avec C-K, vox avec X. Pod adresem locart tunri.com. Młodzi autorzy w zasadzie w wieku od 8 do 14 lat, ale nikt nie sprawdza metryki urodzenia, mogą spróbować swych sił i puścić w wodę fantazji. Pod tym adresem bowiem udostępniony jest program, dzięki któremu można stworzyć swój własny film rysunkowy. Program jest darmowy i łatwy w obsłudze, a więc przyszli konkurenci dla wytwórni filmów Disneya mogą zasiąść przed ekranem i ruszyć do akcji. Zamieszczone na tej witrynie dzieła w rubryce Cartoonotek świadczą o dużej pomysłowości i zmyśle artystycznym twórców. Kolorowe postacie przesuwają się po ekranie, w tle gra muzyka, a w chmurkach pojawiają się zabawne często dialogi. Jednym słowem, jak już niepełnoletni chcą koniecznie spędzać życie przed ekranem, to ten sposób nie jest najgorszy. Inny pomysł dla dzieci proponuje paryskie Cité de la Musique pod adresem cité-musique.fr. Można wirtualnie zwiedzać muzeum, w którym znajdują się instrumenty z całego świata, a w wirtualnej pracowni muzycznej posłuchać, jak one brzmią i samemu spróbować na nich zagrać. I jeszcze jedna informacja, o której dzisiaj sporo w polskich mediach. Gazeta Wyborcza opublikowała wiadomość, a za nią portale internetowe, że w Polsce odbywa się prawdziwa rewolucja w telekomunikacji. Już ponad 2 miliony Polaków korzysta z telefonii internetowej, co oznacza, że Polska plasuje się na trzeciej pozycji na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Dużą zasługę ma w tym polska telekomunikacja, praktykująca tak wysokie ceny, że wiele osób postanowiło znaleźć inny sposób na rozmowy ze znajomymi rozrzuconymi po świecie. Wśród użytkowników VoIP jest również Lech Wałęsa, który przyznaje, że zainstalował sobie komunikator Skype, gazeta podaje nawet pseudonim byłego prezydenta i że rozmawia godzinami. Dlaczego postawił na telefonię internetową? Jestem technikiem, nie humanistą. Lubię takie nowinki, a i pieniążków nigdy nie za wiele. Mam 3000 pensji, a żona wydaje 5000, powiedział cytowany przez gazetę Lech Wałęsa. Telefonia internetowa VoIP to największa rewolucja w telekomunikacji od czasu wejścia na rynek telefonów komórkowych. Badania firmy Marketer przewidują, że w 2010 roku w USA będzie z niej korzystać 30% gospodarstw domowych, a bank inwestycyjny Lehman Brothers szacuje, że za rok obroty w tej branży podwoją się do 8 miliardów dolarów. Najpopularniejszy program do internetowych rozmów, czyli Skype, stworzony był przez Szweda Niklasa Zemstroma i Duńczyka Janusa Friisa. Dziś Skype na całym świecie używa 100 milionów osób, którzy korzystają z tanich połączeń. We wrześniu ubiegłego roku gigant aukcji online eBay wykupił Skype'a za astronomiczną sumę 2,6 miliarda dolarów. Firma, która działa na rynku tylko 3 lata, zatrudnia 200 osób i w ubiegłym roku miała tylko 7 milionów dolarów przychodów. Ale oprócz samej telefonii zaczyna się rozwijać obok inny przemysł telefonów bezprzewodowych do VoIP, różnego typu słuchawek, przystawek do komputerów pozwalających korzystać z połączeń z tradycyjnych telefonów. A wszystko to trzeba przyznać z korzyścią dla nas użytkowników.
Tu Paryż. RFI w sieci myszkowała oczywiście Anna Bernhardt. A oto zapowiedziany reportaż z konferencji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotowała Sylwia Gips.
W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu odbyła się w poniedziałek 29 maja konferencja na temat Unia Europejska 2 lata po rozszerzeniu. Trudno było nie zauważyć, że konferencja miała także miejsce rok po francuskim referendum, którego wynikiem było odrzucenie traktatu konstytucyjnego, mówi ambasador Jan Tombiński.
To zupełny przypadek. Ta data wyniknęła po prostu z różnych innych zobowiązań kalendarzowych głównych naszych uczestników debaty. Pani komisarz Hübner, pana profesora Geremka, pana Jana Kułakowskiego. I gdy oni potwierdzili, że mogą przyjechać 29 maja do Paryża, Pomyślałem sobie, że może to jest właśnie dobry moment, żeby tego dnia podjąć taką ogólną debatę o tym, czym jest Unia Europejska, jakich potrzebuje polityk i jakie są oczekiwania obywateli w stosunku do struktur Unii Europejskiej, do polityk europejskich. I udało się do tego również pozyskać grupę wybitnych francuskich polityków. I myślę, że sądząc po wypowiedziach naszych gości, wszyscy byli zadowoleni, że ta dyskusja miała sens, była na dobrym poziomie i pozwoliła nie mówić o referendum, pozwoliła nie mówić o tym, jakie były przyczyny, kontekst. Nie zajmowaliśmy się przeszłością, tylko skierować uwagę ku temu, czego od Unii oczekują obywatele w przyszłości i jaka ta Unia mogłaby być, aby sprostać wyzwaniom, które pojawiają się na horyzoncie.
Wśród zaproszonych gości polskich byli, obok przed chwilą wymienionych, Krzysztof Ners, wicegubernator Banku Rozwoju Rady Europy, Joanna Nowicka, wykładowca w Ośrodku Studiów Europejskich na podparyskim Uniwersytecie Marne-la-Vallée, Marcin Zaborowski, badacz w Instytucie Studiów Strategicznych. Wśród Francuzów senator Hubert Enel, przewodniczący Stowarzyszenia France-Pologne dla Europy Claude Sardet, dyrektor do spraw strategicznych w Komisariacie Energii Atomowej Thérèse Delpech oraz była minister spraw europejskich Noël Lenoir i były minister spraw zagranicznych Michel Barnier. Na konferencję przyszło około 120 osób, Francuzów i Polaków. Odczyty i dyskusja, które toczyły się po francusku, trwały całe popołudnie. Zastanawiano się, dlaczego rozszerzenie Unii w roku 2004 o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, mimo że było wydarzeniem historycznym, gdyż zjednoczyło kontynent, mimo że było sukcesem z ekonomicznego punktu widzenia, nie zostało zrozumiane przez opinię publiczną. O przyczynach tego faktu mówiła komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner.
Po pierwsze, my jako politycy, zarówno instytucje europejskie, jak i politycy narodowi po obu stronach i w państwach piętnastki i w państwach dziesiątki, myślę, że nie spędziliśmy wystarczająco dużo czasu na rozmowie z ludźmi, na tłumaczeniu, na wyjaśnianiu dlaczego, jakie będą konsekwencje i to musimy robić nadal. Po drugie, myślę, że sytuacja gospodarcza w Europie, zbyt długi okres zbyt wolnego wzrostu w państwach piętnastki, zbyt wysokie bezrobocie, sporo niepewności wiążącej się z globalizacją, to wszystko sprawia, że ludzie czują się niepewnie i wszystko, czego do końca nie rozumieją, odbierają w kategoriach zagrożenia i myślę, że to jest ta sytuacja ekonomiczna w Europie jest także jedną z przyczyn, która sprawia, że nastrój niepewności każe patrzeć na rozszerzenie jako na źródło zagrożeń, a nie jako na rozwiązanie. I dlatego myślę, że jest wiele możemy nadrobić. Szybszy wzrost w Europie zmieni, myślę, nastawienie także ludzi, zwiększy optymizm, a z drugiej strony lepszy dialog ze społeczeństwem, z obywatelami Unii Europejskiej na temat tego, co się dzieje, na temat wizji Europy, na temat konsekwencji rozszerzenia, to także, myślę, może zmienić wizerunek rozszerzenia i stosunek ludzi do rozszerzenia, bo myślę, że rozszerzenie zwiększa obszar pokoju, stabilności, przynosi same korzyści. Musimy je dostrzec.
Uczestnicy konferencji w ambasadzie polskiej w Paryżu prezentowali różne propozycje na temat przyszłości Unii Europejskiej. Thérèse Delpech mówiła o nieistniejącej, a jej zdaniem koniecznej wizji strategicznej w stosunku do Rosji i Azji, a Michel Barnier o tym, że Unia Europejska powinna się zajmować codziennym życiem obywateli. Senator Enel mówił o wadze polityki bezpieczeństwa, a Claude Sardet o znaczeniu dialogu między narodami Unii. Mówiono też o zmęczeniu społeczeństw europejskich rozszerzeniem. Michel Barnier powiedział, że należy określić wyraźne polityczne i geograficzne granice Unii Europejskiej. Bronisław Geremek, mówiąc o wejściu Turcji do Unii, powiedział, że proces ten potrwa zapewne od 10 do 15 lat i zauważył, że nie należy zabijać ludzkich nadziei. Wszyscy podkreślali wagę informacji na temat Unii Europejskiej. Ambasador Jan Tombiński mówił o konieczności pracy od podstaw warsztatu europejskiego, w którym ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu zamierza uczestniczyć.
naszym zadaniem jest właśnie wytworzenie takiej atmosfery zainteresowania i poszukiwania tej informacji europejskiej. To nie może się w ten sposób odbywać, że każdy ma dostać na biurko gotowy projekt. Unia Europejska jest projektem nigdy doskonałym, nigdy zamkniętym, nigdy zakończonym. Jest to projekt wspólny. I w tym projekcie głównym chyba naszym zadaniem powinno być uwrażliwianie na współodpowiedzialność za Unię Europejską. To nie jest dobrą postawą pokazywanie na innych czy oczekiwanie, że inni coś za nas rozwiążą. Albo jest to projekt, z którym się utożsamiamy i chcemy być współodpowiedzialni za jego realizację, albo mówimy, że nas to nie interesuje i się wycofujemy zupełnie. To trudno być w tym kontekście takim biernym, letnim Europejczykiem. Trzeba być albo ciepłym, albo zimnym.
Słyszeli Państwo reportaż na temat konferencji Unia Europejska 2 lata po rozszerzeniu. Konferencji, która odbyła się 29 maja w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.
A przygotowała go Sylwia Gibbs. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj zaczął się kolejny festiwal paryski Jazz in Japan. Wbrew pozorom ma miejsce w stolicy Francji, w Domu Kultury Japońskiej. Dzisiejszy koncert inauguracyjny wypełnił duet złożony z dwóch znakomitych gitarzystów ze strony japońskiej. Jest to Kazumi Watanabe, wybrany wielokrotnie najlepszym gitarzystą roku przez prestiżowe czasopismo Swing Journal. Ze strony francuskiej muzyczny spadkobierca Django Reinharda Virelli Lagren, którego nasi słuchacze już nieraz mieli okazję słyszeć na naszej antenie. Poza nim wykonawcami będą Japończycy, a na zakończenie festiwalu w sobotę 3 czerwca odbędzie się wykład na temat historii japońskiego jazzu. A my posłuchajmy jednej z czołowych postaci japońskiego jazzu, Yosuke Yamashity.
Yeah.
i przyznać trzeba, że ambitny jest ten jazz japoński, ale bardzo interesujący. Le Couleur du Jazz to festiwal, który odbywać się będzie od 1 do 25 czerwca w 91 Departamencie pod Paryżem. Trwać będzie prawie cały miesiąc i atrakcji na nim z pewnością nie zabraknie, a zaczną się już na samym początku. Pierwszy koncert w piątek, 2 czerwca, będzie hołdem oddanym Sidneyowi Bechetowi. W sobotę mamy koncert Gilberta Leroux. No, nie mogę niestety wymienić wszystkich, ale jeszcze chociaż kilku. W niedzielę zaśpiewa Danny Brion, który postanowił powrócić do jazzu. W 2004 roku nagrał płytę Jazz à la Nouvelle Orléans, na której towarzyszą mu muzycy Harry'ego Connicka Juniora, a która zadedykowana jest ojcu Danny'ego Brianta, który był również jego wielkim przyjacielem. Obecnie Danny jest w trasie koncertowej, na której tę płytę przedstawia. Znajdują się na niej przede wszystkim jego kompozycje autorskie i utwór, który jest jednym z najbardziej aksamitnych w historii muzyki rozrywkowej, Fly Me to the Moon. Posłuchajmy chociaż kawałeczka tej piosenki, którą zaśpiewało mnóstwo wokalistów. Było w tym kilka niezapomnianych interpretacji, a ta nie jest na pewno na końcu listy.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ale ja jednak proponuję Państwu wysłuchanie również utworu autorstwa Danny'ego Brianta, Un jour.
Et quand tu as ce que tu veux, ce que tu as n'est plus le mieux. Un jour c'est bon, l'autre c'est non. Tu me dis oui quand tu penses non. Décide-toi et fais ton choix. Je m'en vais ou je reste là. Je ne sais plus où va ma vie, mais ton cœur c'est mon paradis. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis et l'autre tu meurs. Un jour tu m'aimes, l'autre un peu moins, ça me fait ta peine mais ça change de main. Si je t'attends, je perds mon temps, toi que fais-tu de mes sentiments? Regarde-moi, c'est merveilleux, ce qu'on peut faire quand on est deux. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut jamais être heureux. J'ai besoin de te regarder, j'ai besoin de te protéger, mais je laisse à ta liberté le meilleur de toi-même, car c'est là ton problème, car tu crois quand on aime que se pose un dilemme, on renonce à tout ça. C'est blanc, un jour c'est noir, un jour beau temps et puis plus d'espoir. Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis. Un jour tu dis que je suis tout, et puis tu ne dis plus rien du tout. Comme l'hiver et le printemps, ton amour change de saison. Tu parles trop, puis plus un mot, ton cœur a froid puis il a chaud. Tout le monde a ses soucis, tout le monde veut refaire sa vie. Ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut laisser la place, s'aimer sans se confondre, en un ne plus se fondre. Si l'amour nous enchaîne, un jour il finira. Garde-moi, l'amour est là, il nous appelle, il nous tend les bras. Si tu as peur de ton bonheur, laisse parler la voix de ton cœur. Je ne suis pas comme tu veux.
que je suis peut-être un peu mieux. Regarde-moi, je suis heureux, et l'amour est là dans mes yeux. Laisse-toi faire, car rien n'est mieux de vivre une vie à deux. Je ne veux pas tout faire avec toi, car tu dois vivre aussi pour toi. Je veux juste être à tes côtés. J'ai besoin d'un échange, d'un bonheur sans mélange, qui se donne sans nous prendre, et qui ne finit pas.
Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tym podparyskim festiwalu. W sobotę 10 czerwca mamy zaplanowany koncert Mighty Mo Rogersa, bluesmana, który kiedyś powiedział, że bluesa się nie rozumie, tylko czuje. Blues jest w sercu i w trzewiach. Siła bluesa jest w ludziach. I jak wiele razy powtarzał, blues jest jego ścianą płaczu, jego muzą, jego krzykiem jestem kimś. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko posłuchać tego bluesa z serca i z trzewi, a do festiwalu Le Couleur du Jazz powrócimy za tydzień. Autorski utwór Mighty Mo Rogersa, The Boy Who Stole the Blues.
Where the Smith End and reality begin, between rock and roll are the hard lessons of the blues. People try to warn him, don't go across those tracks. He said blues was over that. Mystery train will bring you back.
Maintenant.